dobrym tonie.
Zastanawiamy się cały czas nad przyczynami tej agresji, tej przemocy, nienawiści, na przykładzie naszych sytuacji na drogach, tej agresji drogowej, o której wszyscy mówimy i wszyscy mają jej świadomość, wszyscy jej doświadczają. No i rzeczywiście trudno jest znaleźć przyczynę. Jak wygląda zdaniem Państwa, czy autorytet, czy edukacja, no może gdzieś tutaj jest może błąd, czy może nie uczymy jakiś. Może nie, bo troszkę mi się wydaje, że może być też tak, że ta agresja czy nienawiść w jakiś sposób musi być taki moment w rozwoju społecznym, że ona musi wyjść na...
Ale wie pan, jak już powiedziałam, mam siebie za osobę łagodną, a rzeczywiście jest tak, że jak przekraczam granicę z Niemiec do Polski, w tych Niemczech ta autostrada jest tak monotonna, że to można po prostu usnąć. Wjeżdża się na teren Polski, raz, że robi się bardzo pięknie, bo są nagle bociany i żaby i ta przyroda taka cudowna.
I trzęsie troszkę lepiej.
Trzęsie nieźle, ale natychmiast adrenalina. I nie to, że ta droga jest gorsza, ja się bardziej mobilizuję, tylko ja wiem, że ja muszę wyprzedzić, że po prostu, no nie mogę jechać po porządku, ja muszę wyprzedzić. I dzisiaj jechałam w środku dnia samochodem i zadałam sobie takie głupie pytanie, dlaczego ci wszyscy ludzie jeżdżą? Ze złością sobie je zadałam. Powinni pracować przecież teraz. Ja myślę, że, nie ma co się chyba zastanawiać, skąd to się bierze. Może możemy powiedzieć, że mamy takie oto, takie cechy charakteru narodowego. Może to się bierze z naszych zaborów, z zaborców, z tej nieszczęsnej sytuacji historycznej, z tego, żeśmy zawsze musieli przyjmować postawy obronne i postawy wrogości. No nie wiem, ale rzeczywiście pytaniem jakby tutaj zasadnym jest, w jaki sposób to zmienić. Czy po prostu zmienić te kursy? Ale to oczywiście na tym się nie skończy, bo to jest, że tak powiem, aspekt pewnego szerszego zjawiska. No nie można zmienić kursów na prawo jazdy, żeby ludzie byli wobec siebie bardziej kulturalni, czy wykazywali się znajomością pewnych norm etykietalnej, uprzejmości chociażby.
Ja myślę, że też teraz mi przyszło do głowy, że jednak z takich różnych badań wynika, że też ludzie bardzo często reagują na samą sytuację i być może akurat, ja czasami bywam u rodziców na wsi i mam wrażenie, że tam agresji na przykład kierowców praktycznie nie ma. I może być tak, że jak mówię, tam jest też troszeczkę też dlatego, że ludzie się generalnie znają, więc jakby też nie mogą zbyt agresywnie reagować, ale może być tak, że z kolei to może wypływać z korków na przykład, bo jeżeli wiemy, że w Polsce ta sytuacja, szczególnie w dużych miastach, no jest tragiczna, a w Warszawie to już w ostatnich tygodniach szczególnie, no to ja sam nie poruszam się po Warszawie samochodem, bo mieszkam szczęśliwie blisko metra, ale mogę sobie wyobrazić, że gdyby mi przyszło spędzić w korku 50 minut, to pewnie sam bym już po pewnym czasie wyszedł z tego auta i skrzyczał wszystkich wokół, bo po prostu po jakimś czasie emocje biorą górę.
A rzeczywiście, gdyby to było takie akcydentalne, prawda? No akurat są korki, pół Warszawy jest w rozbudowie i mamy do czynienia w czasie tych wakacji ze zjawiskiem agresji, ale to tak nie jest. Jedzie człowiek sam jeden drogą i spotyka drugiego, który jedzie bardzo wolno i już jest zły, że on jedzie tak wolno, chociaż nie ma korku ani żadnych powodów.
Chociaż jak ktoś nas wymienia i jedzie zbyt szybko, to też jest przyczyna do tego, żeby mu pokiwać
albo
palcem
przyspieszyć.
I coś powiedzieć. Tak.
Znaczy ja myślę, że tak, że ja cały czas mam takie nawiązanie, bo to jest taki element, który nie jest jakby, on się nie przekłada na postawy moralne. To znaczy, to, że ludzie są niechętni wobec siebie, trochę nienawistni, no, dopóki nie krzywdzą się jakby, to ocenie moralnej to nie podlega. Ja bym używała tutaj trochę innych kategorii. Właśnie tych kategorii związanych z kulturą osobistą i z tymi normami ogłady. I trzeba zobaczyć, że no, Europa się cudownie ucywilizowała, prawda, że jak sięgniemy do książek, nie wiem, Norberta Eliasa, który opisuje takie zwyczaje sprzed kultury dworskiej, prawda, no, gdzie ludzie nie używali chusteczek do nosa, gdzie jedli z jednej miski, gdzie wydawali z siebie różnego rodzaju odgłosy, a jak się nie lubili, to się po prostu bili. No to trzeba zobaczyć, że przez te 600 lat zrobiliśmy niewiarygodny postęp, prawda, i uczymy się tego. Ja myślę, że bardzo dużo w takiej właśnie kulturze osobistej, w nabywaniu norm kultury osobistej, zależy od takich osób publicznych. Mi się wydaje, że to jest niesłychanie ważne, bo Ja myślę, że dom przeciętnemu dziecku daje to, co potrzeba. Dziecku się zawsze mówi, myj ręce, bądź grzeczny, uśmiechaj się, bo to ci pomoże. Ja myślę, że większość rodziców z tego przekazu korzysta, tylko że też mam takie wrażenie, że w dzisiejszej kulturze te dzieci w coraz mniejszym stopniu należą do domu i do wychowania domowego. One wchodzą w świat wirtualny, w świat komputerów, gier, telewizji, mediów. One jakby przynależą do innego społeczeństwa. I pewno tam żadnego treningu o charakterze kultury osobistej nie ma. No a do tego dokłada się to, co widzą w sferze publicznej. To znaczy ta nieprzyjemna agresja i to, że zwyciężają albo mają się lepiej ludzie, którzy skutecznie konkurują z innymi, niekoniecznie poprzez respektowanie norm kultury osobistej. Myślę, że to jest główna przyczyna tych wzorców, które idą z zewnątrz. No i oczywiście... No nie wiem, może można by też w szkole wprowadzić jakiegoś rodzaju zajęcia polegające na dobrym obyczaju, ale oczywiście przykład z góry tutaj jest najważniejszy.
Ja tu bym tak trochę chyba pesymistycznie zabrzmiał, bo w ogóle jeśli chodzi o, znów tutaj podeprę się badaniami z ostatnich lat, bo okazuje się, że dzieci, jeżeli chodzi o wpływ rodziców na dzieci współcześnie, bo oczywiście jeśli chodzi o dawne czasy, to nam trudno takie badania robić, współcześnie okazuje się odpowiadać co najwyżej za jakieś 10% wariancji ich późniejszych zachowań. To znaczy na przykład dziecko wychowywane w domu, żeby czegoś nie robiło, jak się okazuje, jak dorośnie, to w domu przy rodzicach nie będzie tego robiło, ale to nie znaczy, że jeżeli w jego środowisku rówieśniczym, skąd czerpiemy większość wzorców, paradoksalnie nie z internetu, od rówieśników naszych, jeżeli w jego środowisku będzie to akceptowalne, to oczywiście będzie to robiło. I bardzo często słyszy się, kiedy jakiś tam małoletni przestępca został złapany na handlu narkotykami, czy na przykład kogoś pobił, zabił i tak dalej, jak rodzina i znajomi, jaki to był dobry chłopak, mógł się w domu całkiem prawdopodobne, że zachowywał się dobrze. Niemniej jakbyś i środowisko rówieśnicze, czy inne tam czynniki zadecydowały, że zszedł na drogę przestępczą. Dzieci najczęściej nawet język nabywają przede wszystkim od rówieśników, więc tutaj trzeba by to, wszelkie takie reformy, co ciekawe, muszą być bardzo dobrze zaplanowane, bo okazuje się, że samo wprowadzenie czegoś do szkoły najczęściej nie załatwia sprawy. Ja mam wrażenie, że na przykład to, co robił minister Giertych, to tutaj więcej uczyniło dla laicyzacji polskiej szkoły niż wszystkie działania poprzednich ministrów. Po prostu to forsowanie pewnych rozwiązań typu ocena z religii na świadectwa i tak dalej po prostu odstraszyło dzieci ze szkół, a raczej nie sądzę, żeby kogokolwiek nawróciło. Więc jak mówię...
Tak, jeszcze powiedziałabym, jest inna sprawa, mianowicie ta cała historia z tymi mundurkami, to właściwie ośmieszyło ministerstwo.
Tak.
Bo w tej chwili one są zupełnie nierespektowane i podejrzewam, że jeszcze przy tym takim luźnym podejściu kolejnego ministra, no to w ogóle tam część szkół wprowadzi, część nie wprowadzi, zrobi się z tego bałagan. To jakby jest mniej ważne, ale pozycja takiego ministra, który wydaje decyzje, które są tak lekceważone, natychmiast się obniża i to jest taka strata chyba najpoważniejsza. Ale ma pan rację z laicyzacją. To po prostu jak się robi pewne rzeczy na siłę, to...
Tak. I ja mam wrażenie, że po prostu... Jak mówię, te reformy tutaj, wszelkie reformy, gdzie chcemy zmieniać mentalność ludzi, muszą być bardzo przemyślane, a po drugie one są strasznie trudne i niewiele jest takich badań, które pokazują, jakie reformy dokładnie tutaj dają. Niektóre rzeczy pozwalają się ludziom wmówić, inne nie. Na przykład komunizm był w stanie na przykład wykrzewić, na przykład w Rosji, wykrzewić w ludziach to poczucie wspólnoty na przykład i pozostawił jednostki wyobcowane, ale pewnych założonych sobie rzeczy nie był w stanie wytrzebić. Na przykład ludzie nie przestali być egoistami, nie przestali dzielić i nie zaczęli nagle dzielić się całym swoim dobytkiem.